Dzisiaj, wykorzystując czas, aby wspólnie nasze myśli kierunkować na sprawę Bożego Słowa, pragnę w pewien sposób jak gdyby kontynuować rozważania, które w tym roku po raz trzeci już zajmują moje myśli, moją uwagę, a dotyczą one duchowej naszej walki. Nie wszyscy chrześcijanie zdają sobie z tego sprawę, że na co dzień staczamy duchową walkę. Raczej wszyscy jesteśmy świadomi tego, że zmagamy się na co dzień z różnego rodzaju okolicznościami, przeciwnościami. Coś nam się udało, coś nam się nie udało. Na coś liczyliśmy, że osiągniemy, nie osiągnęliśmy. I koncentrujemy swoją uwagę na wiele różnych obszarów naszego życia, ale ja nie dziś o tych obszarach chcę mówić. Ja chciałbym dzisiaj przemawiać oczywiście głównie do chrześcijan, do ludzi, którzy takimi się mienią. A mam przede wszystkim na myśli osoby, które przeżyły nowozrodzenie. Mam na myśli tych, którzy mają świadomą relację nawiązaną z Bogiem. Dlatego, że wielu chrześcijan, tak zwanych chrześcijan, żyje sobie po swojemu, a Bóg jest tylko gdzieś tam marginesem, który pojawia się w ich życiu od chwili jakiejś wyjątkowej potrzeby. Coś się wydarzyło, co zaniepokoiło, wtedy wzywane jest imię Boga w myśl przysłowia, gdy trwoga, to do Boga. Ale gdy w miarę wszystko się układa, Bóg jest niepotrzebny. Pomimo tego, że wielu mówi, że jesteśmy chrześcijanami. Ja dziś chciałbym mówić o tym właściwym, prawdziwym chrześcijaństwie, które wynika z relacji z żywym, miłującym nas Bogiem. Kiedyś już o tym mówiłem, tutaj zadano mi pytanie znienacka przed jedną z kamer. Czym różni się ewangeliczne chrześcijaństwo od nominalnego? I wtedy moja odpowiedź była taka, że wszyscy chrześcijanie wierzą w Boga. Każdego, gdyby zapytać gdziekolwiek na ulicy, niezależnie od denominacji, niezależnie od nazwy kościoła, powie: wierzę w Boga. Ale czy to już wystarczy, aby być prawdziwym chrześcijaninem? Chrześcijaństwo według Bożego Słowa to uwierzyć Bogu. To wierzyć Bogu. W to, że Bóg istnieje. Ja wiem, że wielu ateistów twierdzi, że nie wierzy w to. Ale ten, który jest przeciwnikiem Bożym, wierzy, że Bóg istnieje. I to jeszcze jego wiara, gdy ją wyznaje, wyznaje z drżeniem. Mam na myśli szatana. On wierzy, że Bóg jest. Ale podważa wszystko to, co Bóg mówi. Ale nie liczy się z tym, co Bóg mówi. Nie wystarczy więc być usatysfakcjonowany tym, że wierzę w Boga. Moje pytanie jest dzisiaj kierowane do siebie i do każdego z was tu na tym miejscu. Czy wierząc w Boga, równocześnie wierzysz Bogu? Bo jeśli masz wierzyć Bogu, jeśli ja mam uwierzyć Bogu, to muszę przede wszystkim Go poznać. Muszę przede wszystkim Go słyszeć. Muszę wiedzieć, o czym On mówi. Czego ode mnie oczekuje. I dopiero wtedy, kiedy to dociera do mnie, kiedy otwieram swój wewnętrzny słuch na Boży głos, na Boże działanie, wtedy moja droga może się potoczyć drogą wiary w to, co mówi Bóg. My dzisiaj na co dzień wierzymy w różne rzeczy. Jedni wierzą, że będzie gorzej. Inni spodziewają się, że będzie lepiej. Różne są oczekiwania, różne są przypuszczenia, różne przedmioty wiary w zależności od okoliczności. Ale moja koncentracja dzisiaj na tym miejscu dotyczy jednego. Czy wierzysz Bogu? Czy wierzysz Jego Słowu? Przypomnę, że mówiąc o duchowej walce, a ona dotyczy tego, że nasz przeciwnik i Boży przeciwnik stara się zrobić wszystko, aby przestać wierzyć Bogu. To jest źródło, od którego rozpoczął się ludzki problem. To ci, którzy tak bezgranicznie zaufali Bogu, mam na myśli Adama i Ewę, naraz w pewnym momencie usłyszeli, czy aby rzeczywiście, czy rzeczywiście warto uwierzyć Bogu? A może Bóg nie do końca z wami jest szczery? Ich wiara została lekko podważona. I to doprowadziło do upadku, których konsekwencje ponosimy do dzisiaj. Drodzy, ale nie opinia ani Adama, ani Ewy, bo sami, mając do dyspozycji Boże Słowo, Boże przesłanie, Boży głos, jakże często w swoim życiu nie dajemy do końca wiary temu, co Bóg mówi. Nie, to jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. To się nie da tak żyć. To jest niemożliwe w tym świecie, w tych okolicznościach. Absolutnie nie. Boże, przesadzasz. Ale chcę na samym początku podkreślić już. Bóg nie przesadza. Bóg rozmawia z człowiekiem poważnie. I chcę uczyć się każdego dnia zwracać uwagę na Boże Słowo, które jest poważnie kierowane do mnie i do ciebie. A więc jesteśmy, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie, włączeni do walki, duchowej walki, o to, aby trwać w wierze w to, co mówi Bóg. Mówiłem o tym, że nasz nieprzyjaciel jest zwodniczy. Boże Słowo nam o tym mówi, że on jest zwodniczy. Często nieprzyjaciela postrzegamy jako tego, który przychodzi i od razu chce tego, co najgorsze w twoim życiu. Zaraz cię zaatakuję, będę życzył ci tego, co najgorsze. Nie. Okazuje się, że nasz wróg i Boży nieprzyjaciel podchodzi do człowieka, pozorując siebie samego, swoją postawę, jako naszego sprzymierzeńca. Dlatego jest tak bardzo zwodzicielski. A gdy damy jemu posłuch, a zazwyczaj tak bywa, wtedy konsekwencje wynikające z tego spadają na nas, których bardzo często później żałujemy. Dlatego też mówiłem poprzednimi razy o tym, że apostoł Paweł w liście do Efezjan zachęcał nas, abyśmy korzystali z całej zbroi Bożej. Dzisiaj chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeden element tej zbroi. Dzisiaj chcę mówić o hełmie zbawienia. Hełm to taki element zbroi starożytnego żołnierza, wojownika, ale i współczesnego. Chociaż kształtem może się różnią, z materiałów innych zbudowane, inne mają właściwości, ale funkcja jest ta sama. Chodzi o ochronę głowy. Chodzi o ochronę tego miejsca, w którym rodzą się wszelkiego rodzaju pomysły, w którym wszystko to, co najistotniejsze dla naszego życia, dla mojego, twojego życia, zostało umieszczone. Patrząc więc na ten element wyposażenia chrześcijanina, dziecka Bożego, apostoł mówi, abyśmy przywdziali również hełm zbawienia. Aby świadomość tego, że jestem zbawiony, że grzechy moje zostały przebaczone dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu, że to tak jak On sam zawołał, wykonało się, a nie dopiero się wykona. To jest faktem. Wierzysz w to? Wierzysz w to, że twoje i moje zbawienie zostało zapłacone, zapieczętowane na Golgocie? To się wykonało. Dlaczegoż więc wielu chrześcijan do dzisiaj mówi, a to się dopiero okaże. To dopiero wyjdzie. My dziś nie możemy być tego pewni. Czy tak jest napisane w Bożym Słowie? Czy to czytasz, że Bóg mówi, no dobrze, dobrze, Chrystus umarł na Golgocie, ale ja sobie na koniec zostawiam ostateczną decyzję, co z tobą zrobić. Tak, będzie ostateczna decyzja, ostateczny sąd, ale nie dlatego, że cały czas teraz musimy żyć w niepewności. Ten sąd będzie dotyczył tego, czy uwierzyłeś, czy przyjąłeś, czy nawiązałeś kontakt z żywym Bogiem. Pojawiają się więc różne myśli w naszym umyśle. Ja wiem, że jako chrześcijanie również bardzo często i mocno i słusznie akcentujemy potrzebę i miejsce wiary w naszym funkcjonowaniu, w naszej pobożności. Oczywiście bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale ja dzisiaj chciałbym, abyśmy odkryli, że oprócz wiary bardzo wielki wpływ na moją postawę społeczności z Bogiem i jego relacji z Nim wpływa moje myślenie, mój sposób myślenia. Co myślisz o tym, gdy czytasz Boże Słowo? Jest ono jako taki ewenement, Pismo Święte, ale coś tak bardzo odległe od codziennego mojego życia, bo okoliczności bieżące nie potwierdzają zazwyczaj tego, o czym tam czytamy. Drodzy, nie odkrywam jakiejś prawdy, czy nie próbuję dokonać wielkiego zaskoczenia, gdy powiem, że nasze myśli, nasze myślenie, to o czym myślisz i jak myślisz, przekłada się na twoje i moje działanie. To żadna tajemnica. Jeśli masz dobre myśli, jeśli masz dobre nastawienie, jeśli zastanawiasz się, komu i jak pomóc i z kim i jak porozmawiać, to prędzej czy później do tego dochodzisz, że zaczynasz rozmawiać, że jesteś gotów do pomocy, że wyciągasz swoją życzliwą dłoń, pomocną dłoń. Ale jeśli twój umysł koncentruje się na myślach złych, bo on, bo ona mi coś uczynił nie tak, i to zostaje gdzieś w umyśle i to funkcjonuje, to też przeradzi się bardzo szybko w czyn. Jaki czyn? Och, nie od razu koniecznie musi to być morderstwo. Wystarczy unikanie spotkania z taką osobą. Ograniczenie relacji. Trzymanie się na dystans. Bo taki jest sposób twojego myślenia i on przekłada się na twoje i moje działanie. Ale to nie koniec tego odkrycia. Tutaj chciałbym powiedzieć dalej, że moje i twoje działania, wyniki tego, jak myślimy i o czym myślimy, kształtują nasze nawyki, nasz sposób bycia. Człowiek, który ciągle myśli o zagrożeniach w swoim otoczeniu, bardzo szybko zaczyna żyć pogrążony w strachu, w niepewności. O niczym innym nie będzie mówił, jak tylko o tym, że się czegoś boi. Jeżeli coś się pojawi niebezpiecznego, coś, co może być symptomem jakiejś choroby, bo gdzieś ukłuło, bo coś zabolało. Zaczynasz o tym myśleć, staje się to obsesją. I wtedy, kiedy inni się cieszą, ty cały czas masz na uwadze, czy aby czasem to najgorsze nie jest przed tobą. Dlatego nasze myślenie odgrywa bardzo ważne znaczenie w naszej pobożności i w chrześcijaństwie. I tutaj chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, że nikt z nas nie może spowodować, aby się negatywne, złe myśli nie pojawiały w naszych umysłach. One się będą pojawiać. Ale wiecie, to jest tak. Jeśli masz jakąś działkę, czy jakieś podwórko gdzieś tam, gdzie mieszkasz, nie masz na to wpływu, kiedy i skąd pojawią się bezpańskie psy albo koty. Po prostu przychodzą, nie wiesz skąd, czy tego chcesz, czy nie, one się tam pojawiają. Ale jak zaczniesz je głaskać, jak zaczniesz je karmić, to przestaną być bezpańskie. One się staną twoje. Tak właśnie jest z naszymi myślami. Pojawia się zła myśl. I my zaczynamy się nad nią zastanawiać, rozkoszować, pieścić, głaskać, karmić. A potem dziwimy się, że ta myśl opanowuje całe nasze życie. Nie mamy wpływu na to, że złe myśli się pojawiają. Ale możemy dać im odpór. I Boże Słowo o tym bardzo wyraźnie mówi. Jednym ze sposobów to właśnie przywdzianie hełmu zbawienia. Cóż mi może uczynić człowiek, skoro Bóg obdarzył mnie swoim zbawieniem? Co mogą zrobić okoliczności, które powodują, że moje myślenie zaczyna się koncentrować na negatywnych rzeczach? Gdy masz hełm zbawienia na swojej głowie, który kontroluje twój chrześcijański umysł, bardzo szybko doprowadzi do tego, że te myśli zostaną usunięte. Czyż nie czytamy, że ten oręż, którym walczymy, nie z krwią i z ciałem, ma moc burzenia czego? I co? I doprowadza wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Bracia i siostro, nie jesteśmy pozbawieni. To nie jest iluzja, to nie jest utopia, kiedy mówię, że hełm zbawienia jest rzeczywiście naszą osłoną. Jest jak gdyby bardzo istotnym elementem dla chrześcijanina żyjącego na tej ziemi. Tu, gdzie wątpliwości, czy Bóg wysłuchał modlitwę, czy nie wysłuchał. Czy zostanę uzdrowiony, czy nie zostanę uzdrowiony. Czy mnie spotka coś złego, czy mnie nie spotka coś złego. To nie może zacząć kontrolować i przejmować moje życie w swoje szpony. Wszelka myśl niech zostanie podporządkowana pod posłuszeństwo Chrystusowi, bo nasz oręż ma do tego predyspozycję. Drodzy, to jest coś wspaniałego, czym Bóg nas wyposaża, dając nam hełm zbawienia. Tak więc prawdziwa postawa chrześcijanina to nie jest przybranie pobożnej maski czegoś zewnętrznego. Wielu chrześcijan do tego przywykło i tak pozostaje. Nazywając się chrześcijanami, przyjmują pobożną pozę wtedy, kiedy są gdzieś w zgromadzeniu, na nabożeństwie. A poza tym ich życie niczym nie różni się od tego, jak gdyby chrześcijanami nie byli. Ale sposób naszego myślenia, który następuje gdzieś wewnątrz, Czasami możemy poznać po człowieku, znając go bliżej, co on tak naprawdę zaczyna myśleć na taki czy inny temat, chociaż mówi, że myśli co innego. Ale z reguły myśli nasze są zakryte przed wzrokiem innych osób. To jest nasza intymna tajemnica. To, co ja myślę, jest moją własną wartością czy sprawą. To, co ty myślisz, jest twoje. Ale to dzieje się wewnątrz. Jeżeli moje i twoje myślenie jest oparte na Bożym Słowie, uczymy się tego, aby ufać Bogu i Jego Słowo, aby kształtowało nasze myślenie, to wtedy nasze życie ulega przemianie od wewnątrz. A przemienione od wewnątrz dopiero uzewnętrznia prawdziwy charakter chrześcijanina i jego pobożności. A więc nie to, co zewnętrzne. Postawa w modlitwie, czy klęczysz, czy stoisz, czy składasz ręce, czy je podnosisz. Ale to, co staje się wewnątrz, uzewnętrznia się i to dopiero wskazuje, czy jesteś prawdziwie chrześcijaninem, czy też nim nie jesteś. Aby nawiązać społeczność z Bogiem, oczywiście musimy uwierzyć, ale żeby uwierzyć, musimy usłyszeć. A jeśli usłyszymy Boże Słowo, wiara jest ze słuchania Bożego Słowa, czyż nie? A skoro słyszymy Boże Słowo, to automatycznie przekłada się od razu na naszą wiarę? Nie. Usłyszałem słowo, Bóg do mnie powiedział. I zaczynam o tym myśleć. Rozmyślam o twoim słowie, psalmista mówi 5 minut po tym fakcie, jak ze mną rozmawiałeś. Nie, dniem i nocą rozmyślam o tym, co do mnie skierowałeś. Czy żyjesz tak, że myślisz i wypełniasz swoje wnętrze? Przepraszam bardzo, ja nie chcę powiedzieć, że jadąc samochodem nie masz myśleć, kto jest przed tobą, że trzeba się zatrzymać, że światła, że to... Nie, nie, ja nie mówię o tych obszarach. Ja mówię o chrześcijaństwie, ja mówię o pobożności, ja mówię o tym, co jest najistotniejsze, co prowadzi nas do relacji z Bogiem. Bo czy idę na piechotę, czy jadę samochodem, relacje z Bogiem powinienem zachowywać. I to jest ważne, abyśmy wiedzieli o tym, że aby nawiązać tą relację z Bogiem, musimy uwierzyć. A wierząc, że Bóg ma dla nas rozwiązanie, żeby przyjąć Boże przebaczenie, trzeba przeżyć pokutę. No cóż, dla wielu ludzi to jest tylko wyrażenie skruchy i żalu. O, tak mi przykro, Panie Boże. Tak mi przykro. Tak jak dziecko, które przychodzi do rodziców, mówi, już nigdy nie będę. Ja miałem w swoim życiu jako chłopak kilkuletni taką sytuację. Nie byłem nigdy dobry w kopanie w piłkę, ale jak kopnąłem, to szyba poleciała. No i była rozmowa z moją mamą. Mamo, już nigdy więcej nie będę. 5 minut później druga szyba poleciała. Pokuta to nie jest wyrażenie takiej skruchy. To jest znacznie coś głębszego, znacznie więcej. Pokuta to jest zmienić zdanie na to, co dotychczas uważaliśmy, że takie najgorsze nie jest. Wielu ludzi żałuje za swoje upadki i grzechy, ale w dalszym ciągu uważa, że nie jestem taki najgorszy. Inni są, o Boże, zlituj się, bo ja to taki najgorszy jeszcze nie jestem. No, widzisz, że to tylko drobny upadek, że to tylko potknięcie. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, gdybyśmy nabyli tej maści wzrok naprawiający, byśmy widzieli, w jakim kształcie widzi Bóg nasze upadki jako grzechy, Nie odważylibyśmy się nigdy w ten sposób do Boga zwracać, że to tylko jest nasz upadek. Wybacz. Prawdziwa pokuta to jest zmiana sposobu myślenia. Ten sposób myślenia, taki sposób myślenia, że on dokonuje przemiany naszego działania. Kto kłamał, niech kłamać przestanie. Kto kradł, niech kraść przestanie. I tak dalej, Boże Słowo mówi. To doprowadza właśnie do przemiany naszej postawy. Zresztą słowo pokuta równie dobrze jest tłumaczone, a właściwie jest tożsame, już kiedyś o tym też mówiłem, z komendą taką podwójną wojskową. W tył zwrot i naprzód marsz. Idziesz w kierunku swoich własnych wyobrażeń, tych wszystkich pożądliwości, grzeszysz i naraz uświadamiasz sobie, że ta droga prowadzi cię na zatracenie. I prawdziwa pokuta zaczyna się tu, zaczynasz myśleć, tak nie mogę dalej iść. I następuje w tył zwrot, ale nie pozostanie w tym samym miejscu, ale naprzód marsz. Podążanie w drugim kierunku, zmiana życia. I ktoś, kto przeżył prawdziwą pokutę, obserwatorzy z zewnątrz mówią: człowieku, co się z tobą stało? Kiedyś byłeś takim kumplem do wszystkiego, a teraz... Bo nastąpiła prawdziwa pokuta. Przeżyłeś ją w swoim życiu? Albo tylko żałowałeś i już zapomniałeś o tym, że było ci przykro. A potem żałujesz jeszcze raz i raz i raz. Drodzy, przemiana naszego myślenia ma też jeszcze kolejne znaczenie i w naszej pobożności. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 13 rozdziale, 11 wierszu mówi, tym znanym 13 rozdziale, o miłości. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zachowałem do dziecięcych spraw. Przemiana myślenia prowadzi nas do rozwoju. Jak zmieniamy sposób myślenia, kiedy przyjmujemy Boży punkt widzenia, to powoduje rozwój naszej duchowej postawy. Apostoł Paweł to ujął w ten sposób. Mówiłem, myślałem jak dziecko, gdy byłem dzieckiem. Ale kiedy na męża wyrosłem, myślenie moje dziecięce zostało odłożone. Albo apostoł Piotr w drugim liście pisze w ten sposób, w 3 rozdziale, 18 wiersz. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu, a więc w poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Czy apostoł Paweł w liście do Filipian, który mówi: zachowujcie to nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie. Zwróćcie uwagę, nie postawa wiary, ale zachowujcie to nastawienie umysłu. A jakie było nastawienie umysłu u Jezusa Chrystusa? Kiedy czytamy Ewangelię, kiedy przyglądamy się temu, co On mówi, kiedy patrzymy na to, jak jest prowokowany, aby cokolwiek zrobić inaczej, niż mówi Jego Ojciec, mówi: nie, moim pokarmem, moim życiem jest wypełnianie woli mojego Ojca. To jest po prostu nastawienie Jego umysłu. Być posłusznym, mieć relację niczym niezmąconą z Ojcem. I apostoł mówi: zachowujcie to nastawienie umysłu, jakie było w Jezusie Chrystusie. Panie, chcę chodzić ścieżkami, które Ty wytyczasz. Śpiewaliśmy pieśń: jeśli będę chciał iść drogą, nie powtórzę dokładnie, którą nie idziesz Ty, zatrzymaj mnie. I parę innych fraz temu podobnych. To właśnie jest to, o czym mówię. Wiecie, bardzo często pobożność sprowadzana jest tylko i wyłącznie do poziomu emocji. Ktoś może dzisiaj powiedzieć, wychodząc z tego nabożeństwa, czułem obecność Bożą. I wielu ludzi to podkreśla. Bardzo dobrze, że czułeś, że się również twoim emocjom coś udzieliło. Ale obserwując życie, obserwując samego siebie, kiedy czułem obecność Bożą, jakże często nic z tego dalej nie wynikało. Jakże często od niedzielnego popołudnia, nie mówiąc już od poniedziałku, tego czucia, te emocje podniosłe, unoszące obecności Bożej, jak bańka mydlana, czy jak para, rozeszły się i nic nie dokonało przemiany mojego życia. A przecież gdy Bóg się pojawia pośród ludzi, kiedy Jezus przyszedł na jakiekolwiek miejsce, to On wychodząc stamtąd był takim samym, ale ludzie, którzy tam pozostawali, nie byli takimi samymi. Jedni mówili, że się z tym pogodzić nie mogą, ale inni, ich życie ulegało całkowitej przemianie. Dlatego bardzo dobrze jest, kiedy czasami nasze emocje też są połaskotane obecnością Bożą. Ale bracia i siostry, to nie jest istota Bożego działania pośród nas. To nie jest ten finalny, ultimatywny cel, który mamy osiągnąć. O, dzisiaj czuliśmy atmosferę Bożą. Fajne pieśni, fajne modlitwy. No, kazanie tylko było takie sobie. Emocje. Pięknie, gdy towarzyszą naszemu głębokiemu doznaniu obecności Boga. Kiedy nie tylko emocje, kiedy serce bije, ale kiedy moje ręce mogą dotknąć Jego szaty, kiedy moje oczy mogą spojrzeć w Jego twarz, kiedy moje uszy mogą słyszeć Jego głos. To przemienia. To powoduje, że stajemy się do Niego bardziej podobni. A Jemu przecież o to się rozchodzi. Było takie zgromadzenie, na którym zgromadzonych było kilka tysięcy ludzi. Boże Słowo o tym mówi. Ja nie wiem, czy oni czuli obecność Bożą. Bo jak można czuć obecność Bożą, jeżeli kaznodzieja grzmi? To wy jesteście tymi grzesznikami. To wy go ukrzyżowaliście. To wy chcieliście jego śmierci. Ja wiem, czy oni wtedy... Być może niektórzy czuli obecność Bożą, ale ja raczej nie widzę tam powodów do odczuwania obecności Bożej, emocjonalnej. A jaki był rezultat? Co mamy teraz czynić? Co z tym faktem mamy zrobić? Powiedzcie nam, mężowie, bracia, co mamy zrobić? Jakże często wychodzimy z naszych zgromadzeń, nie zadając sobie pytania, co teraz z tym fantem, co z tym słowem, co z tym przeżyciem, tym doznaniem, tym, że Duch Święty do mnie przemawiał, mam zrobić. Kończy się tylko na dobrym samopoczuciu, na nabożeństwie i później jeszcze może na fajnej rozmowie przy kawie w naszym holu. To też piękne i wartościowe i ja nie mam zamiaru tego krytykować, ale Bóg chce swój lud, swoje dzieci wprowadzać z chwały. Chce rozwoju. Dlatego jest tak bardzo ważne. Boże Słowo, czytamy w liście do Hebrajczyków, jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest, zwróćcie uwagę, osądzić zamysły i zamiary serca. Boże Słowo ma coś do uczynienia z naszym myśleniem. Dlatego hełm zbawienia powinien opasywać i zabezpieczać moją i Twoją głowę. To jest bardzo ważne. Albo dlaczego potrzebujemy hełm zbawienia? Aby pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Boże Słowo tak bardzo wiele mówi o naszym myśleniu. Kolejny aspekt naszego myślenia i rezultat czy udział, wpływ naszego myślenia na nasze życie, na naszą pobożność, na nasze chrześcijaństwo. To rozdwojony umysł. Współczesny człowiek ma z tym coraz więcej problemów. Tu czy tam, rozmawiając z rodzicami o dzieciach, patrząc na nasze wnuki, zauważam, że niektóre potrafią się skoncentrować, a inne nie. I wtedy mają pewien problem. Trzeba uczyć ich koncentracji, dlatego że wszystko jest ciekawe, wszystko jest interesujące. Od lewa do prawa, cały wachlarz. Tyle, że patrząc na wszystkie atrakcyjności, które są, zatracamy możliwość właściwych wyborów. Apostoł Jakub w swoim liście pisze: człowiek o rozdwojonej duszy, o rozdwojonym myśleniu jest chwiejny w całym swoim postępowaniu. Czyż Bóg nie mówił w Starym Testamencie do swojego narodu już z taką jak gdyby niecierpliwością, jeśli można to tak określić? Jak długo będziecie kuleć na obie nogi? To jest obraz człowieka chwiejnego w swoim postępowaniu. I to jest dobre, i to jest dobre. I to pachnie, i to nęci. Ale przynajmniej tego zwierzaka doprowadziło to do śmierci. W życiu chrześcijanina zatracana bywa czasem świadomość bliskiej społeczności z Bogiem. Bo nęci to, bo atrakcyjne jest to. A co, od życia mi się nie należy? A czy ja muszę tak do końca wszystko? Zaczynamy o tym myśleć. Przecież możemy sobie troszeczkę odpuścić. A cóż, żeby inni tylko mogli, mi też wolno. No właśnie. Jezus osobiście w kazaniu na górze powiedział: nikt, a jeśli Jezus mówi nikt, to nie próbuj udowodnić, że tobie się uda. Jezus mówi: nikt nie może dwom panom służyć. Nikt. Ja wiem, że nasze życie wymaga od nas koncentracji na wiele aspektów życia. Im ktoś jest bardziej zdolny, wielofunkcyjny, potrafi po prostu i tu, i to, i na to zwrócić uwagę, i to, i tamto nie umknie jego uwadze. Tak, to są cenne zalety, które nawet są doceniane w jakiś sposób w zawodowym życiu czy w innych sprawach. Ale ja nie mówię o sprawach zawodowych czy życia naszego codziennego. Ja mówię o sprawach duchowych. O mojej i Twojej relacji z Bogiem. Patrząc na Boga, szukając Jego przychylności, nie możesz zerkać na podpowiedzi czy błyskotki tego świata, czy podpowiedzi, które podsuwa nieprzyjaciel. Nasza koncentracja musi być tylko na jednym. Gdzieś tam w zamieszkiem w przeszłości ktoś zwrócił się do pewnego człowieka z takimi słowami: czemu nie zostałeś księdzem? A ten odpowiada: no właśnie, mam wszystkie predyspozycje, ale tak się zastanawiam, a co by było, gdy będąc księdzem zechciałbym się ożenić? No to dalej pada pytanie następne. No to czemu się nie ożenisz i nie zakładasz rodziny? No właśnie, w tym problem, że jakbym miał żonę i rodzinę, to a chciałoby mi się zostać księdzem. Chramanie na dwie nogi. Pozostawanie w miejscu. Nie podejmowanie decyzji. Po prostu, no i to jest dobre, i tamto jest atrakcyjne. Ach. Rozdwojone myślenie może zostać uratowane przez hełm naszego zbawienia, który chroni nas przed takim stanem. Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi tak: a tak, jeśli wzbudzeni jesteście z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. To Boże Słowo. O tym, co w górze, myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Wielu z nas to zna na pamięć. A Mateusz, znany tekst, śpiewany są pieśni: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. A nasze myśli koncentrują się na tym wszystkim innym. A Królestwo Boże to tak przy okazji, bo może to pomóc odnaleźć te wszystkie inne dodane rzeczy. Czas szybko biegnie, więc kolejny aspekt, dla którego potrzebujemy hełmu naszego zbawienia, to zwiedziony umysł. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że możemy w naszych myślach zostać zwiedzeni. Po prostu, kiedy nastąpi zwiedzenie? Kiedy uwierzymy kłamstwu? Kiedy uwierzymy oszustowi? Ale kłamstwo, oszustwo, to nie jest tak, że idzie od razu z wielkim transparentem. Jestem kłamstwem, jestem oszustem. Uwaga, zaraz będę cię oszukiwał. Nikt nie dałby się na to złapać. Kłamstwo, oszustwo, któremu dajemy czasami wiarę, przyzwolenie w naszym życiu. Zaczynamy wyznawać zasady, które zostały nam podpowiedziane, a nie są zasadami Bożego Słowa. Prowadzą do zwiedzenia. Ja nie mam na myśli o tym, że pieniądz się też liczy, czy jakieś inne materialne rzeczy. Zostańmy w tym obszarze naszej pobożności, naszego chrześcijaństwa. Czyż tak rzadko możemy znaleźć tu czy tam na różnych nośnikach przekazy, jakoby to w nas, nasze myślenie, nasze wyrażanie słowami jakieś pragnienia miały moc twórczą. To, czego zapragniesz, o czym się będziesz koncentrował, to się urzeczywistni. Czy Bóg mówi, że nasz umysł ma moc kreowania, urzeczywistniania duchowych wartości? To wtedy, kiedy ja i ty koncentruję swoją uwagę na Jego Słowie, to On przez swojego Ducha Świętego w nas kształtuje obraz i podobieństwo do Jezusa Chrystusa. I nie mam czasu, aby poświęcać temu zagadnieniu więcej uwagi. Ale apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale, 3 wierszu pisze tak do tego zboru. Do zboru, do kościoła, do chrześcijan. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Szczerego oddania się Chrystusowi, zawierzenia, że tylko w Nim, przez Niego możemy mieć to, co On dla nas przygotował. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy założyli hełm naszego zbawienia, który strzec będzie naszych myśli, aby nie zostały skażone podstępnym, złym, fałszywym myśleniem, które dopiero po czasie daje o sobie znak, które dopiero po czasie ujawnia swoje szkodliwe działanie, brak skuteczności, brak rezultatów. Ale czasami jest już za późno. Potrzebny jest więc nam hełm zbawienia, który będzie wypełniał nasze myśli tym, co od Boga, tym, co dotyczy mojego i Twojego zbawienia. I ostatnia myśl, ostatnie stwierdzenie, na które chcę zwrócić uwagę. Zniechęcony, załamany umysł. Tyle razy próbowałem, tyle razy starałem się i nic nie wyszło. To może dotyczyć na przykład tego klasycznego jakiegoś przypadku. Człowiek modli się o jakieś doznanie Bożego błogosławieństwa. Ileż to razy Biblia uczy nas, abyśmy to czynili wytrwale. Modlitwę na przykład o uzdrowienie, o chrzest w Duchu Świętym, o dary Ducha Świętego. Ale nam wytrwałości czasami brakuje. Nasze myśli zaczynają, a może to nie jest ten czas, a może to Bóg nie przewidział dla mnie, a może to jakoś to inaczej, w innych okolicznościach, a może ktoś inny, gdy się o mnie pomodli. Zwiedziony umysł. I prowadzi do rezygnacji, do zniechęcenia. Natomiast apostoł ten Paweł, którego cytuję tak często w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, 5:8, czytamy takie słowa. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Trzeźwość w tym przypadku nie tyle oznaczać musi brak alkoholu we krwi. Można być totalnym abstynentem, będąc kompletnie nietrzeźwym. Pamiętacie tych dwóch, co szli do Emaus? Gdzie były nasze serca? Oczywiście one nie pałały. On szedł z nami. Oni byli na pewno trzeźwi, jeśli chodzi o ten fizyczny aspekt, ale kompletnie nietrzeźwi, jeśli chodzi o rozpoznawanie czasu nawiedzenia. To są tak bardzo istotne rzeczy związane z moim i Twoim myśleniem, bracie i siostro. Czasami koncentrujemy tylko i uwagę na swojej wierze, zapominając, że ona z naszym myśleniem ma tak wiele wspólnego. Przywdziejmy zatem hełm zbawienia. Tutaj Paweł używa hełm nadziei zbawienia. O, w tym świecie od razu ci powiedzą nadzieja. Kto to dzisiaj wierzy nadziei? Kto się opiera na nadziei? Ale chcę wam powiedzieć, że nadzieja w Bożym Słowie jest zdefiniowana. A nadzieja nas nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Jeśli wiesz, że Bóg cię kocha, jeśli wiesz, że Bóg ma dobre myśli o tobie, o, zwróćcie uwagę, Bóg ma myśli o nas. Nie tylko nastawienie. On też ma myśli o nas. I to o pokoju, a nie o utrapieniu. I okazuje swoją miłość, która jest rozlana w naszych sercach. Jeśli jest ona rozlana, to nadzieja nie zawodzi. A więc przywdziejmy hełm nadziei, niezawodnej nadziei zbawienia. I kończąc, użyję takiego przykładu historycznego, który właśnie znalazłem w jednym z opisów. Pewien generał z niewielkim oddziałem przybocznym swoim, niespodziewanie prowadząc frontową walkę, nagle został odcięty od reszty swojej armii i tylko z tą niewielką grupą ludzi został całkowicie otoczony przez wrogów. Sytuacja po ludzku rzecz biorąc, czy rzeczywiście rzecz biorąc, stawała się totalnie beznadziejna. I on do tej garstki swoich żołnierzy wtedy zwrócił się w ten sposób. Żołnierze, nastała wyjątkowa dla nas okazja i chwila. Bo gdy idziemy na front, to mamy wroga tylko gdzieś tam przed sobą, w jednym miejscu. A teraz mamy wroga, dokądkolwiek się nie obrócisz. W którą stronę będziesz atakował, trafisz wroga. Nie pozwólcie więc, aby którykolwiek z nich uciekł żywcem. Wiecie, jaki był rezultat? Wyszli na wolność. Zdołali się przebić i przedostać do swoich. Ale gdyby stanął i powiedział, no tak, otoczeni. Koniec z nami, żołnierze. Swoje blaszki trzymajcie na wierzchu, żeby rozpoznać później, kto gdzie jest, bo to jest nasz koniec. On zapalił nadzieję. Przywdziejmy więc hełm naszego zbawienia. Ja chcę uczyć się chodzić w tym hełmie, dopóki jestem uczestnikiem tej ziemskiej pielgrzymki. Ale mam świadomość tego, że przyjdzie taki dzień, bracie i siostro, i w twoim życiu też on nastąpi. Że ten mój hełm zbawienia zostanie mi zdjęty przez tego, do którego on należy, a na mojej głowie spocznie korona. Czy tam będą gwiazdy, czy nie, nie wiem. Ale spocznie korona chwały. Tylko, że chcę wam powiedzieć jedno. Jeśli chodzi o mnie, tak sobie pomyślałem, że ja tej korony długo na swojej głowie trzymać nie będę. Na chwilkę się pocieszę. Może zrobię selfie. A potem ją zdejmę. Podejdę do tronu Najwyższego i złożę u jego stóp. Bo to, że tam się znajdę, zawdzięczam Jemu. Amen.